Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka.
Kochani, bardzo, bardzo miło Was zobaczyć. I mamy dzisiaj do odbycia pewną podróż. Jesteście gotowi? O, słyszę, że bardzo jesteście, to pięknie. Chciałbym dzisiaj zacząć od pewnego cytatu. Gdy myślałem o tym kazaniu, gdy modliłem się, ten cytat się pojawił, nie byłem pewny, kto jest jego autorem. I jak to z cytatami bywa, wyszukałem i się okazało, że ten cytat jest przypisany dwóm osobom przynajmniej. Też tak pewnie macie czasem, że się mówi, że ten powiedział. Podobno z pastorami tak jest, że jak pastor najpierw poda czyj to cytat, no to wiedzą, potem pastor powie, no gdzieś tam słyszałem i też to powie, a w końcu już powie, tak i pomyślą, że to on powiedział i jemu ten cytat przypiszą. No dobrze. Cytat brzmi następująco. Wszyscy ludzie kończą gdzieś w życiu, ale niewielu kończy tam celowo. Powtórzę. Wszyscy ludzie kończą gdzieś w życiu, ale niewielu kończy tam celowo. Ten cytat przypisany jest dwóm bardzo miłym, znanym i lubianym pastorom, Craigowi Groeschelowi i Andy Stanleyowi, więc pastorzy, szacunek. Ale pomyślmy przez chwilkę. Pomyśl o miejscu, w którym obecnie znajdujesz się w swoim życiu. Czy to jest miejsce, w którym najbardziej byś chciała być? A może co jeszcze jest ważniejsze? Czy myślisz, że to jest miejsce, w którym Bóg chce, abyś był, abyś była? Jak się tam znalazłeś? Jak dotarłeś do tego miejsca? Podejmując swoje decyzje? A może w wyniku decyzji innych ludzi? A może zdarzeń od Ciebie zupełnie niezależnych? Bez względu na to, każdy z nas znajduje się dzisiaj w jakimś konkretnym miejscu. W naszych relacjach, w naszym życiu zawodowym, rodzinnym. Porozmawiajmy o życiu. Ewangelia Jana, 14 rozdział, czytamy od wiersza pierwszego. To słowa Pana Jezusa. Nie ulegajcie trwodze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam, bo przecież idę przygotować wam miejsce. Gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. A tam, dokąd ja idę, drogę znacie. Wtedy odezwał się Tomasz. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, skąd możemy znać drogę? Jezus odpowiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Skoro mnie znacie, poznacie i mojego Ojca. Od teraz też Go znacie. I zobaczyliście go. Ten fragment zaczyna się od słów Pana Jezusa: nie ulegajcie trwodze. Można by było troszkę się cofnąć i zobaczyć, że tam są różne dialogi, jakie Pan Jezus ma ze swoimi uczniami. To wieczerza, ta ostatnia wieczerza, przed chwilą uczniowie usłyszeli, że jeden z nich ich zdradzi, znaczy, że zdradzi Jezusa. Tuż przed chwilą Piotr usłyszał, że zaprze się Jezusa. A do tego Pan Jezus między wierszami i niekoniecznie między wierszami daje do zrozumienia, że On już odchodzi od nich i wraca do Ojca. To taka nieciekawa kompilacja. To troszkę przypomina nasze wiadomości. Zbyt dużo negatywnych wiadomości zgromadzonych naraz. I Pan Jezus do nich mówi, nie ulegajcie trwodze. To słowo, które tutaj jest użyte, mówi właśnie o niepokoju, o popadaniu w zamieszanie, w zamęt, o byciu w takiej rozsypce. Można powiedzieć też o wpadaniu w popłoch, o czuciu się niepewnie. I Pan Jezus mówi do swoich uczniów, nie chcę, abyście się tak czuli. Pytanie. A co sprawia, że ty znajdujesz się w takim stanie? Co wprowadza ciebie w stan niepewności, zamartwiania się? Co sprawia, że wpadasz w życiowy popłoch? A może dzisiaj w takiej sytuacji się znajdujesz? To mogą być różne rzeczy w naszym życiu. To może być nasze zdrowie albo zdrowie naszych bliskich. Ja nieraz wpadałem w popłoch, gdy źle się działo w naszym małżeństwie, gdy źle się działo w kościele, gdy działy się różne rzeczy, które były trudne. To mogą być wiadomości, które słyszymy, że znowu gdzieś spadają bomby i do czego to wszystko doprowadzi. Więc jeżeli dzisiaj masz jakąś taką sprawę, która niepokoi twoje serce, sprawia, że ono czuje się niepewnie, to chciałbym, byśmy mogli się pomodlić króciutko. By każdy z nas o tej sprawie mógł pomyśleć. I byśmy mogli się pomodlić. Pierwszy list Piotra, 5, rozdział 7, wiersz zawiera taki zapis. Wszelką swoją troskę zrzućcie na Niego, gdyż On troszczy się o was. Cokolwiek więc to dzisiaj jest, oddajmy to Jezusowi. Panie nasz kochany, chcemy przynieść do Ciebie to, co nas niepokoi, to, co wprowadza zamęt do naszego życia, to, z czym sobie może nie radzimy. Prosimy Ciebie. Chcemy Tobie to wszystko powierzyć. Chcemy Tobie ufać. Nie chcemy się bać. Nie chcemy się lękać. Takie przewrotne zdanie mówi, ale po co się modlić, kiedy zamiast tego można się zamartwiać? Jezus kontynuuje, wiersz 2. W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań, gdyby było inaczej, powiedziałbym wam, bo przecież idę przygotować wam miejsce. A gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Tam, dokąd ja idę, drogę znacie. Jezus ma szczególne miejsce dla każdej osoby, która oddała mu swoje życie, która mu zaufała. Ma konkretne miejsce. Tym docelowym miejscem z tego fragmentu, tu tak wynika, jest dom Ojca. I ten dom Ojca jest na tyle duży, że starczy dla każdego. To nie tak, że będziemy się wszyscy w kawalerce cisnąć. Pan Jezus mówi, W domu Ojca mojego jest wystarczająco mieszkań, czyli miejsc, gdzie można przebywać. I to jest miejsce rzeczywiste. To nie jest jakiś wymysł religijnego umysłu człowieka. Ale Jezus mówi tutaj wprost, już chyba bardziej nie może. Mówi, idę do mojego Ojca. W Jego domu jest dla każdego z was miejsce. Chcę się upewnić, że wszystko jest przygotowane jak trzeba, gdy wy już przyjdziecie do domu. Pan Jezus pociesza swoich uczniów, którzy usłyszeli, że On od nich odchodzi, że wraca do Ojca. Mówi, wrócę do was. Odchodzę w konkretnym celu, ale nie bójcie się, wrócę po was. Nie zostawię was tak. I dzisiaj jesteśmy właśnie w tym momencie historii dziejów. Oczekujemy na powtórne przyjście Pana Jezusa. I ludzie, którzy obserwują znaki, które zapowiadał Pan Jezus, mówią, że tego czasu wcale już niewiele zostało. O tym więcej będziemy mówić za tydzień na naszej mini sobotniej konferencji. Ale wierzę też, że Pan Jezus ma konkretne miejsce dla każdego z nas już tutaj na ziemi. I niekoniecznie to jest miejsce takie fizyczne, że musimy być tu czy tu, chociaż też czasem to z tym jest związane. Ale bardziej chodzi o stan naszego serca. O to, aby nasze serce, wspomniane dzisiaj przez Emilię, było we właściwym miejscu. Usłyszeliśmy, Pan Jezus mówi, że nie chce, aby nasze serca były przerażone, by się obawiały, by się trwożyły, by się lękały, by wpadały w popłoch. On tego dla nas nie chce. To nie jest miejsce, w którym Bóg chce, aby ktokolwiek z nas był. Kilkakrotnie zdarzało się w odniesieniu do Pana Jezusa, że On zjawiał się wśród przerażonych uczniów i co mówił? Pokój wam. Pan Jezus chce, aby twoje i moje serce było bezpieczne, by było pełne Jego pokoju. Pokoju, który jest niezależny od okoliczności życia. Bo okoliczności życia bywają różne. Ale pokoju, który jest przede wszystkim zależny od naszej osobistej relacji z Jezusem. Okazuje się właśnie, że to ta bliska relacja z Nim jest odpowiedzią na nasze ludzkie problemy i tęsknoty. O czym za chwilę Pan Jezus powie. I przyznam szczerze, że mnie zawsze w tym fragmencie porusza bardzo to, że jak bardzo wybija z tego to pragnienie Jezusa, że On zrobił wszystko, żebyśmy mogli z Nim być. Nie jest to fantastyczne? On zrobił wszystko, żebyśmy my mogli z Nim być, żebyśmy byli blisko Niego. Nie tylko w wieczności, bo to tak, to też, ale już tutaj, tu i teraz. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale wyśpiewaliśmy taki fragment, że coś było tam o miejscu, w którym jesteśmy i że w tym miejscu spotkamy Boga. Chciałbym Tobie powiedzieć i Tobie po drugiej stronie ekranu. Bez względu na to, gdzie jesteśmy, Bóg zawsze jest chętny, by się z nami spotkać. Bez względu na to, jak blisko czy jak daleko od Niego jesteś, On zawsze jest chętny, by się z Tobą spotkać. Bo z jakiegoś powodu największym Jego pragnieniem jest to, byśmy z Nim byli. Tu i teraz, ale też w wieczności. I Pan Jezus powiada, dokąd idę, drogę znacie. Ha, ha. Jak dotrzeć do miejsca w życiu, które zamierzył dla nas Bóg? To dobre pytanie. Powtórzę je. Jak dotrzeć do miejsca w życiu, które zamierzył dla nas Bóg? Dzisiaj mam więcej pytań. Wiem, że się cieszycie. I tu też jest trochę o tym. Jak cieszyć się życiem przez duże rzeczy, które Pan Jezus dla nas zaplanował? Tam, dokąd chcę, żebyście doszli, drogę znacie. Hello, na pewno? No i wtedy odezwał się Tomasz. Wiersz 5. Coś z tymi Tomaszami jest, nie? Pastor jeden Tomasz, ostatnio o Tomaszu. Patrzę w ten tekst, ojejku, a to znowu jest Tomasz. To ten sam melancholik, pesymista. I zobaczcie, jaki entuzjazm bije z jego pytania. Wtedy odezwał się Tomasz, werset 5. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Skąd możemy znać drogę? Co czujecie w tym pytaniu? Kto tam jest po drugiej stronie? Kto pyta? Czy to jest człowiek, który jest przeszczęśliwy, pełen pokoju, radości? My jesteśmy tak bardzo przejęci tym, ja kiedyś byłem dużo bardziej niż dzisiaj jestem, ale jesteśmy tak bardzo przejęci tym, co inni o nas myślą, jak inni na nas patrzą. I tak porównujemy się, patrzymy na te wszystkie media społecznościowe, na te wszystkie piękne zdjęcia, fantastyczne, gdzie ktoś na wakacjach, ktoś tam, jak pięknie i z kim, ojejku. I nagle sensacyjna wiadomość. Przyłapano gwiazdę na mieście bez makijażu i tak wygląda naprawdę. Gdy czytamy Ewangelię, to ona nie jest popudrowana. My spotykamy tam ludzi, którzy mają emocje, którzy czują, którzy są tacy jak my. I myślę, że Pan Jezus przez to nam chce powiedzieć, hello, nie musimy udawać. Przepraszam, czy to jest na żywo? Przepraszam, czy na żywo idzie to? Nie, może wytniemy coś, przerobimy, będzie dobrze, będzie Pan zadowolony. No a co ma Tomasz pomyśleć? Minęło tyle lat, a w Gdańsku o takim Tomaszu gadają i o jego pytaniu. Zadałeś kiedyś głupie pytanie? To jest retoryczne, ok? Więc Tomasz pyta, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, skąd możemy znać drogę. To bardzo szczere takie pytanie. Pokazuje jego wewnętrzny stan właśnie dezorientacji, a może nawet frustracji. I może my niejednokrotnie, jak Tomasz, sami w życiu się czujemy zagubieni. Mamy więcej pytań niż odpowiedzi. I to jest ok. Niebywale trudno jest dotrzeć do celu, jeśli się nie wie, gdzie on jest. Zgadzacie się? Mhm. Znasz Boże koordynaty dla swojego życia? Wiesz, dokąd Bóg chce, żebyś się udał, udała? Wiesz, gdzie chcesz, gdzie On chce, byś był, byś była w życiu? Czasem tak jest, gdy umawiamy się z znajomymi w nieznanym i nietypowym takim miejscu, wysyłamy sobie pineskę. Ta pineska mówi o lokalizacji, gdzie się mamy spotkać. I mówimy, no to wyślij mi pineskę. Jak wyślą nam pineskę, wbijamy to w naszą mapkę, klikamy, cyk i już nas GPS prowadzi. I kolejny werset jest właśnie taką pineską od Jezusa. On nam pokazuje to miejsce, gdzie On chce, żebyśmy wszyscy byli. Miejsce, które dla nas przygotował. I nawet nam podpowiada, jak tam dojść. 6 wiersz. Jezus odpowiedział. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Skoro mnie znacie, poznacie i mojego Ojca. Od teraz też Go znacie i zobaczyliście Go. Znać Jezusa, znać Ojca, to mieć z Nimi bliską relację. Tu nie chodzi o znajomość faktów, o zrozumienie pewnych, nawet biblijnych prawd. Ale tu chodzi o tę bliskość, o to, by nasze serce było blisko Niego. To greckie słowo, które tu jest użyte jako droga, to chodos. I to ono znaczy ścieżkę, drogę, jego dosłowne znaczenie. Ale też ono ma takie metaforyczne. I ono odnosi się do sposobu postępowania, sposobu myślenia, do stylu życia. I ewidentnie Pan Jezus używa tutaj tego słowa jako metafory. Metafory podążania za Nim, bycia Jego uczniem, Jego naśladowcą. O tym w marcu dużo mówiliśmy. I w tym obrazie zawarta jest prosta, ale jakże rewolucyjna myśl. Bo droga Jezusa to nie tylko teologia, czyli zbiór wierzeń, dogmatów, wiary, którą wyznajemy. To nie tylko etyka, czyli lista jakichś nakazów i zakazów, które przestrzegamy, ale to przede wszystkim sposób na życie. To jak żyjemy. I jedną z możliwości sparafrazowania słowa Jezusa pójdź za mną może brzmieć tak. Przyjmij mój sposób życia, aby doświadczyć życia, które ja Tobie chcę zaoferować. Ja jestem drogą, prawdą i życiem, mówi Pan Jezus. Mówi nam tak, że poprzez przyjęcie Jego prawdy, Jego nauczania i Jego drogi, czyli Jego stylu życia, mamy dostęp do życia, które On chce nam dać. Boża prawda połączona z Jezusowym stylem życia otwiera nam drogę do życia, które On dla Ciebie i dla mnie zamierzył. Do tego życia przez duże rzeczy. Z jakiegoś powodu mamy trudność łączenia tych kropek. Nie wiem, czy zauważyliście. Ja zauważyłem u siebie. Czyli łączenie tej Bożej prawdy, objawionej prawdy o Jezusie, tych Bożych prawd, z tym, co wiemy o Bogu, z naszym stylem życia. Pod koniec swojego kazania na górze Pan Jezus opowiada historię dwóch budowniczych. Jeden dobrze łączył kropki, a drugi nie za bardzo. Obaj zbudowali domy, oba pewnie okazałe, ale jeden zbudował zgodnie ze sztuką, a drugi niekoniecznie. Jeden połączył tę teoretyczną jakby wiedzę z praktyką, ze stylem budowania, a drugi niekoniecznie myślał, że mu się uda. Jaki był koniec? Ten dom zbudowany na skalę, czyli na prawdach Bożego Słowa, ostał się w obliczu burzy, a ten zbudowany na piasku, czyli po swojemu, rozpadł się. W naszym życiu burze są nieuniknione. Przyjdą. Z pewnością przyjdą, czy chcemy, czy nie. I przetestują właśnie to, czy łączymy kropki, czy nie. No a jak łączyć te kropki? Gdy czytamy Ewangelię, to możemy obserwować Jezusa. Możemy obserwować, jak On żyje, jak On funkcjonuje. On tak naprawdę żył w sposób bardzo podobny do nas dzisiaj. Jedną z rzeczy, którą możemy zaobserwować, to to, że gdy On się gdziekolwiek zjawiał, to zaraz pojawiały się tłumy ludzi. Zauważyliście to? Czyli innymi słowy, miał przy sobie komórkę. I zawsze ludzie, którzy chcieli Go znaleźć, wiedzieli, gdzie On jest. Ty patrz, człowiek co siedzi w parku na ławce, a tu telefon dzwoni. No skąd wiedzieli, że tu jestem? I On też musiał uczyć sobie, radzić z tym, jak się odcinać od tego zewnętrznego świata. Może dlatego czasem gdzieś łódką popłynął, gdzieś tam poszedł, stał przed innymi, gdzieś poszedł daleko, żeby się schować, żeby być sam na sam z Jezusem. Dla nas podpowiedź, a może warto wyłączyć telefon? No nie. Ale niech ta myśl cię nie niepokoi. Więc obserwujemy Jezusa, patrzymy, jak On funkcjonował, uczymy się od Niego. Widzimy, gdy pojawia się konflikt, jak On reaguje. Widzimy, jak kocha tych, którzy Go nienawidzą. Widzimy, jak przebacza tym, którzy Go ranią. Widzimy Go w różnych okolicznościach, jak bardzo jest zakochany w Ojcu, jak bardzo chce Jego wolę wypełniać, jak bardzo swoje życie uniża przed Jego wolą. Można by mówić, ale łapiecie, o co mi chodzi. Czytając Ewangelię, widzimy Jezusa. I naszym zadaniem jest powiedzieć: Panie Jezu, chcę też tak żyć. Naucz mnie przebaczać tak, jak Ty przebaczałeś. Nie potrafię. Tak mnie wkurzają w robocie. Tak mnie ranią. A w kościele? Naucz mnie, Panie, spędzać czas z Tobą, tak jak Ty spędzałeś czas z Ojcem. Ty też byłeś zagoniony, Ciebie ciągle gdzieś tam chcieli. Zawsze każdy coś tam chciał od Ciebie. Nie miałeś świętego spokoju. A może miał? Naucz mnie. Uczymy się łączyć te kropki. Jakub napisał, abyśmy byli wykonawcami słowa, a nie tylko jego słuchaczami. Co z tego, że nasze głowy są pełne wersetów biblijnych, gdy nasze życie ma z nimi niewiele wspólnego? Jeśli zabraknie tego połączenia, to może przybędzie nam wiedzy biblijnej i niejednego odprawimy ciach, ciach wersetem, ale nie będzie w naszym życiu przemiany, nie będzie transformacji, nie będziemy bardziej podobni do Niego. A przecież to jest jeden z naszych celów. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Jeśli przyjmiemy Jego nauczanie, przekujemy je na styl życia, wówczas będziemy mogli cieszyć się życiem, o jakim On mówi. I ty i ja wiemy dobrze, że tak jest. Nieprawdaż? Widzimy, jak funkcjonujemy, gdy jesteśmy blisko Jezusa. Gdy jesteśmy w tym wymarzonym miejscu. Ale też wiemy, jak funkcjonujemy, gdy dajemy gdzieś w bok. Gdy się od Niego oddalamy. Wiecie, to nie jest skomplikowane, ale też nie jest wcale łatwe. To wymaga od nas świadomego życia. I czyniąc to, dojdziemy do naszego celu. A tym celem jest, przypomnę, celem naszej podróży jest bliska relacja z Jezusem. Jest bycie do Niego podobnym. Jest kontynuowanie Jego misji tutaj, gdzie jesteśmy. I wreszcie jest spędzenie wieczności w domu Ojca. W doborowym towarzystwie. Później w tym rozdziale możemy przeczytać o zapowiedzi zesłania Pocieszyciela, czyli Ducha Świętego, który będzie nas wprowadzał we wszelką prawdę, który przypomni nam. I Pan Jezus tam mówi, nie zostawię was sierotami. Warto się zaprzyjaźnić z Duchem Świętym, bo to On nas prowadzi, pomaga nam dotrzeć do celu. No więc, kończąc, wiesz, dokąd w życiu się wybierasz? Jaki jest twój docelowy punkt? Gdzie zamierzasz spędzić wieczność? Wróćmy do tego cytatu z początku naszego rozważania. Wszyscy ludzie kończą gdzieś w życiu. Każdy z nas gdzieś skończy. Ale niewielu kończy tam celowo. Oby Bóg dopomógł każdemu z nas znaleźć się w miejscu, w którym On chce, byśmy się znaleźli. W miejscu, w którym będziemy mogli czuć się spełnieni. Nasze serca będą pełne pokoju. Dokąd prowadzi Twoja obecna droga? Pierwszych naśladowców Jezusa nazywano zwolennikami drogi. To jest to samo słowo. Popatrzyli na nich i widzieli, że oni naśladują Jezusa, prowadzą Jego styl życia. Naśladowanie Jezusa to właśnie nic innego jak droga. Droga, a droga nas zmienia, prawda? Zmieniają się krajobrazy. Mam nadzieję, że i my się zmieniamy na lepsze. Choć czasami, nawiązując do słów Emilii, można powiedzieć, my też czasami pytamy, a długo jeszcze? A kiedy dojedziemy? Znacie to, co? Każdy, kto autem podróżował z dziećmi, wie. A ile jeszcze, tato? A kiedy będziemy na miejscu? My też tak czasami Boga pytamy, nie? A długo jeszcze? Ile mam się z tym? Ale kto by się przejmował podróżą, gdy droga prowadzi do domu? Powstańmy, kochani. Pobądźmy troszkę przed Bogiem, porozmawiajmy z Nim o naszej drodze. Bez względu na to, czy słyszysz te słowa pierwszy raz, czy znasz je od lat, są tak samo aktualne dla każdej i każdego z nas. Panie, Ty widzisz, gdzie jesteśmy. Na ile to jest miejsce, które Ty masz dla nas, na ile to jest miejsce, w którym rzeczywiście jesteśmy spełnieni, pełni pokoju, nadziei, miłości. Ty widzisz nasze serca. Panie, ale nie chcemy nikogo i niczego udawać i bardzo Ci jesteśmy wdzięczni, że Ty wcale tego od nas nie oczekujesz. Ale że możemy przyjść do Ciebie takimi, jakimi jesteśmy. I Ty nas zawsze przyjmiesz, zawsze nas utulisz, oczyścisz, obdarzysz swoją miłością, swoją dobrocią. Panie Jezu, naucz nas ufać Tobie w każdym czasie naszego życia, bez względu na życiowe okoliczności, w jakich się znajdujemy. Chcemy Tobie ufać. Chcemy Ciebie kochać nad wszystko. Chcemy Ciebie wielbić. Chcemy się Tobą rozkoszować, Panie. Naucz nas korzystać z Twoich koordynatów dla naszego życia. Korzystać z tej pineski, którą nam wysyłasz. Ucz nas łączyć prawdy Twojego Słowa z naszym życiem. Ucz nas prowadzić Twój styl życia, Panie. Ucz nas nasiąkać nasiąkać prawdami Twojego Słowa. Zapraszamy Ciebie, Duchu Święty, prowadź nas. Wprowadzaj nas we wszelką prawdę, objawiaj nam tę prawdę, przypominaj nam ją. Jeśli się pogubiliśmy, Panie, daj nam znaleźć na nowo drogę, która prowadzi do domu. Pomagaj nam przyjmować Twoją prawdę, transponować ją do naszego stylu życia. Ucz nas być podobnymi do Ciebie. Jeżeli nigdy nie zawierzyłeś swojego życia Jezusowi, jeżeli nigdy nie możesz powiedzieć, że należałeś do Niego, należałaś do Niego, to dzisiaj jest dobry moment, by to zrobić, by w prostej modlitwie Mu o tym powiedzieć. Po nabożeństwie, tu po prawej stronie będą duszpasterze. Można do nich podejść, oni się chętnie z Tobą pomodlą. Wykorzystajmy jeszcze ten czas, oddajmy Bogu chwałę, kochani.
Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18:00. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kazetgdańsk.org. Do usłyszenia.